12.31. Ania Ryblas.
Witam, dzień dobry Państwa, dzień dobry Pani Doktor.
Dzień dobry,
Pani
dzień
Doktor.
Dobry.
Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra, jest z nami. Pani Doktor, jak to jest? Przychodzą pacjenci do Pani i właśnie o tej aktywności, o której mamy dzisiaj rozmawiać z Panią, chcą rozmawiać? Czy w ogóle tego tematu nie dotykają, nie ruszają? Pani sama ich musi wyciągać i skłaniać do tego, zachęcać. Aktywność ruchowa, aktywność fizyczna, to po 60, po 70.
Po 50 w ogóle nie rozmawiamy. Bo to są ludzie młodzi, oni nie dotyczą w ogóle poradni geriatrycznej. Absolutnie, po prostu 65+. Tak? I wtedy aktywizujemy. Ale,
no ja tutaj bym dyskutowała, ale ja wiem, że nie można dyskutować na te tematy. Zostawiamy 50, idziemy wyżej.
50 jest zdrowa, takie robimy założenie. Bardzo różnie jest z pacjentami, którzy przychodzą do gabinetów. Starość jest bardzo zróżnicowana. To naprawdę nie jest jednolita grupa pacjentów. Mamy zdrowego 68-latka, mamy zdrowego 90-latka i mamy ciężko chorego 67-latka, z którym w ogóle nie będziemy rozmawiali na temat aktywizacji, dlatego, że on się skupia na innych problemach. On się skupia na problemie przeżycia w swoich chorobach, na przykład, tak? Czyli tu tematyka rozmów, jeżeli chodzi o aktywność seniorów w gabinecie lekarskim, jest bardzo zindywidualizowana, bo to zależy od tego, na co pacjent choruje, ile ma lat, czy mu się chce fizycznie i czy mu się chce psychicznie podjąć jakiś wysiłek.
Pani to widzi? Tak. Widzę. Pierwszy rzut oka, jak wchodzą?
Tak.
Kto coś robi jeszcze? Kto oprócz aktywności takiej przy wnukach, w dzieciach, w domu, jeszcze coś robi, że wychodzi na te 15-30 minut?
Widać to po pacjentach. Sprężystość kroku, inna sylwetka, inne myślenie. To są takie banały, to, o czym ja teraz mówię, bo tak samo jest u osób młodszych, że jeżeli ruszamy się, jeżeli produkujemy sobie w mózgu te endorfiny, które wywołujemy dobrym wysiłkiem fizycznym, zdrowym wysiłkiem fizycznym, tak, jakby zalecanym, rekomendowanym dla seniora, to ci pacjenci są po prostu psychicznie zdrowsi. Oni być może mają podobne choroby jak ci, którzy siedzą w domu i celebrują swoją chorobę. A te osoby po prostu, te aktywne, im się lepiej żyje. Naprawdę, wszystkim, którzy są aktywni, lepiej się żyje. Zresztą proszę zobaczyć. Czy my w telewizji mówimy o osobach, które siedzą w domach? Nie. Wybieramy te perełki, tego 104-latka, który bierze udział w biegach. Dzisiaj właśnie pana Grzegorza Zielińskiego.
Tak. Radnego, który został mistrzem kulturystyki.
No to jest w ogóle mistrzostwo dla mnie, naprawdę.
Ale jak widziałam kiedyś w takiej niemieckiej chyba telewizji, pokazywano taki bieg na 100 metrów, nie wiem czy widziałyście, kiedy 80-90-latkowie pokonywali ten dystans i to był tak nierealistyczny widok. I on udowodnił mi, że można, to raz, ale udowodnił mi też, że presja społeczna wymusza jednak pewnego rodzaju takie zachowania, żeby ludzie jednak niekoniecznie... jesteśmy przyzwyczajeni do ludzi starych, którzy chodzą o lasce, poruszają się na wózku.
To jest taki
wózku.
Schematyczny obraz bardzo.
A ja nie mam, ja mam inną wizję.
Wolno sobie 89-latek w swojej szufladzie gdzieś tam funkcjonuje, a w momencie, kiedy już go widzimy na bieżni, jak on tam zasuwa, albo tego kulturystę, który świetnie wygląda, ale jak patrzymy i dowiadujemy się nagle, albo dziarski dziadek, przecież każda z nas widziała to wideo tego pana Antoniego, który ma 91 lat i ćwiczy tam, pokazuje te swoje wszystkie ciągi.
Widziałam to.
Jest coś takiego, że to jednak jakby patrząc od strony tej fizjologii wysiłku fizycznego, wiemy, że jest to niemożliwe, pani doktor. Jednak tak się zdarza.
Możliwe. Nie mówmy, że to jest niemożliwe. Dlatego, że tak, duży element i o czym musimy powiedzieć, to jest... też genetyki. No jesteśmy, albo mamy uwarunkowania do tego, że biegamy, albo nie mamy uwarunkowań do tego, że biegamy. No ja jestem ofiarą udowadniania sobie, że posiadam genetyczne predyspozycje do jeżdżenia na nartach. No nie posiadam i efekty są takie, że właśnie jestem pokiereszowana. Więc jakieś predyspozycje do jakiegoś sportu mamy. Lub nie. Ktoś kocha wysiłek fizyczny, ktoś go nie kocha. Nie kochał go nigdy, więc go w wieku 80 czy 70 lat nie zmusimy do regularnego wysiłku. Ale możemy go zmobilizować, mówiąc o tym, że to robi dla zdrowia, bo być może kiedyś tak się nie było takiej presji, że ćwiczymy dla naszego zdrowia, że robimy to dla siebie, prawda? Tylko no, ten,
to
który się ruszał...
To robiliśmy?
To jak bo to lubiliśmy. Mhm. Wydaje mi się, że to była grupa osób, która to byli pasjonaci kajaków, to byli pasjonaci wycieczek rowerowych. Nieważne od tego, jaki był ten sprzęt, czy jechali na starej Ukrainie, czy nie. Oni to po prostu lubili. Byli pasjonaci wycieczek pieszych po górach. Nadal te grupy są. Ale one są bardziej rozwinięte, one są bardziej świadome wysiłku. Proszę zobaczyć, jakie w tej chwili my mamy możliwości fitnessu. Ja jestem w ogóle cała w szoku, tak?
Ale teraz już tego nie robimy, bo lubimy tylko dlatego, że mamy poprawić sobie zdrowie, mamy poprawić krążenie, mamy zwiększyć
niestety,
badalno.
Często tak jest. Tak.
I ta aktywność tak. jest już związana z tak. poprawą naszego ta aktywność stanu czasami, zdrowia w pewnym wieku,
ja bym
tak?
powiedziała, że ta aktywność czasami wiąże się z racjonalnym myśleniem o przedłużeniu życia. Albo o przedłużeniu życia w komforcie. Bo jeżeli będziemy sprawni fizycznie, a boimy się niesprawności, boimy się starości niesprawnej, więc jeżeli przedłużamy życie, a z punktu widzenia medycyny jest to możliwe w tej chwili, bo leczymy więcej chorób, mamy świadomość tych chorób, jest lepsza profilaktyka, to przedłużając życie chcemy je przedłużyć komfortowo, nie leżąc w łóżku, tylko wtedy rzeczywiście bądźmy sprawni. Ja mam teścia, który ma 76 lat, jest aktywnym panem, 77, przepraszam, jeździ na nartach, przynajmniej raz w roku jest tygodniowy wyjazd na narty, codziennie jeździ na rowerze, przygotowuje się na wyjazdy na nartach, codziennie truchtając, gdzieś wychodząc, jest naprawdę aktywny. Ale on był całe życie taki aktywny. I chcę powiedzieć, że takiej osobie utrzymać aktywność w wieku po 65, po 70 czy nawet 80 roku życia jest znacznie łatwiej niż komuś, kto nigdy tego nie robił. I my nagle w wieku 70 czy 80 lat próbujemy tego starego człowieka zmienić. Bo dla niego to będzie dobre, że on się zacznie ruszać. Nam się tak wydaje, że dla niego to będzie dobre. My wiemy o tym, że to będzie dobre, ale przemówić do tego starszego człowieka, żeby on to poczuł sam, czasami bywa trudne. Ja chcę tylko powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. To, co już mówiłam wcześniej, że my wybieramy takie perełki. Właśnie pana Grzegorza, lat 64, który
pana
został...
Pana Antoniego.
Tak, pana Antoniego aktywnego. Zachwycamy się tymi osobami, które robią coś bardzo spektakularnego. Ale zachwyćmy się też 80-latkami, które codziennie wychodzą na spacer. Niech one idą z kijkami, niech one idą z laską, niech one idą w sposób kulawy. To nie ma znaczenia, ale przełamują jakąś swoją barierę. Być może przełamują dolegliwości bólowe i na ten spacer wyruszają. Bo my sobie tutaj możemy rozmawiać, jak to fajnie jest się ruszać, ale nie miałyśmy nigdy 80 lat i nie wiemy, jak to jest się ruszać, mając 80 lat, kiedy coś nas boli.
To jak dostosować tą aktywność fizyczną do naszego wieku? Na przykład, czy pani jest w stanie to określić jakoś, nie wiem, ma pani jakąś taką...
No nie ma schematu gotowego.
Schemat gotowy nie, dla 70-latka, na przykład tego wolno, tego, to nie wolno, tego
znaczy,
nie wolno.
Zawsze pamiętajmy o tym, że może być 70-latek, który jest leniwy, a nie ma żadnej choroby. Więc tak naprawdę on nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby go izometrycznie rozruszać, żeby go posadzić na stacjonarnym rowerku i zacząć troszkę trenować kondycję. Czy żeby robić... Nigdy nie mamy też przeciwwskazań do tego, żeby robić ćwiczenia oddechowe. U pacjenta, który spędza gro czasu w fotelu czy w pozycji półleżącej, czyli jedyna aktywność domowa to jest pójście do toalety i przemieszczenie się z krzesła na tapczan, z tapczanu na krzesło.
Tak żyją seniorzy też?
Tak, tak. Grupa
w przeważającej większości,
nie,
można tak
przeważającej
powiedzieć?
Może
połowa?
Nie, ale też nie.
Też nie.
Ale myślę, że już o tych 25-30% możemy mówić, że taka grupa jest.
Jest jakiś sposób na takiego leniwego 70-latka, czy nie? Czy to my zużyjemy wszystko, co możemy i jakby zdenerwujemy się, użyjemy wszystkich argumentów, a on i tak nie wyjdzie. Mhm. Jest taka grupa, że to jest. Wtedy mamy, jak możemy jest. Rozpoznać to, żeby nie tracić czasu?
To jest, ja to nazywam pacjent tak, ale to pewnie w każdej specjalizacji taki pacjent jest. Czyli już teraz ten starszy pan czy pani może wyjść na spacer, bo jest ładna pogoda, bo było na przykład przeszkodą ładna pogoda. Tak, jest ładna pogoda, tak, ale jest za gorąco dzisiaj. Albo tak, ale wieje wiatr. Wiesz, że ja nie lubię chodzić w czasie wiatru. Jeżeli już nie ma ani wiatru, ani nie jest za gorąco, to jest tak, ale dzisiaj właśnie boli mnie głowa. Czyli zawsze się znajdzie jakiś argument, żeby tego wysiłku fizycznego nie wykonać. Ale zobaczmy, tak samo jest wśród osób młodszych. No jeżeli nie przełamiemy... No my też sobie szukamy wymówek, tak. żeby się nie poruszać.
A teraz z drugiej strony patrzę, stojąc naprzeciwko takiego leniwego, krnąbrnego 70-latka, na przykład, że jest to mój tata albo moja mama i próbuję też użyć pewnego rodzaju fortela, żeby go wyciągnąć. I też można, prawda? Bo ta druga strona, czyli dzieci, wnuki, ci, którzy z tymi ludźmi starszymi mieszkają lub przebywają lub odwiedzają ich, też muszą używać pewnego rodzaju gry i pewnego rodzaju jakichś takich dziwnych zachowań po to, żeby ich wyciągnąć, żeby zmobilizować. I też można. Zabawmy się w taki teatr, proszę państwa. Spróbujmy zrobić jakieś takie właśnie mistyfikacje. No, wiemy, co
nie, no
interesuje
pomysły
nas.
Rodzin, na przykład,
pomysły są różne,
tak,
prawda?
Wyjście do fryzjera, na połączone ze spacerem. Wprawdzie to jest tam raz na 4-6 tygodni, ale zawsze
dziadka
coś.
Interesuje na przykład, nie wiem, modelarnia w Domu Kultury. Spróbujmy powiedzieć, że są jakieś takie fajne klimaty, które dzisiaj się odbywają. Przyjechał jakiś, nie wiem, cyrk, jakiś
koncert.
Ciekawy koncert. Aktor, którego uwielbia, bo wiemy, że ogląda ten serial.
Ukochane lody sposobów
jest. Nie, no bo szukam
połączone
też sposobów z drugiej strony. On może nam próbować mówić, że nie, że to, co pani doktor powiedziała, ale my możemy też próbować jemu też zapodać różne rzeczy.
Czy też trzeba powiedzieć o takiej grupie, która jest kompletnie przeciwstawna do tych leniwców i właśnie o tej grupie, która po prostu sama się wyrywa, szuka takich miejsc, gdzie można coś zrobić. I teraz gdybyśmy mieli się zastanowić, jaki rodzaj ruchu dla pacjenta jest bezpieczny. No na pewno nie uprawianie sportów ekstremalnych, bo to jest po prostu niebezpieczne. Czy jazda na rolkach, żeśmy się już kiedyś zastanawiały. Nie polecałabym, bo jakby prawdopodobieństwo upadku na rolkach jest duże, a prawdopodobieństwo połamania u seniora jest znacznie większe niż u osoby młodszej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że na pewno jakość kości jest gorsza i jest pewnie osteoporoza lub osteopenia, ale też masa mięśniowa jest mniejsza i jest spóźniona reakcja na bodziec, czyli my później reagujemy z pewnym wiekiem upadając. Padamy po prostu jak kłoda. Człowiek młody będzie się bronić, człowiek starszy czasami po prostu bezwiednie upada. Dlatego to trzeba takie sporty wybierać, które są bezpieczne, ale na przykład czy akwaerobik, jak najbardziej. Po pierwsze odciążamy stawy, po drugie ćwiczymy w grupie, po trzecie ćwiczymy pod okiem trenera, bo ja to będę ciągle podkreślać. Nie ryzykujmy ćwiczeń w samotności przy telewizorze, bo nikt nie sprawdzi, czy to, co my wykonujemy, a wydaje nam się, że ćwicząc z jakąś kasetą, taśmą czy z jakimś programem, że wykonujemy dobrze te ćwiczenia, nie mamy takiej gwarancji, że je robimy dobrze. I zamiast poprawić swoją kondycję, to my możemy właśnie paradoksalnie pewne rzeczy sobie pogorszyć. Akwaerobik jak najbardziej, tai chi, yoga jak najbardziej. Proszę zobaczyć, to jest wszystko ruch, bardzo precyzyjny, z rozciągnięciem mięśni, ze stymulacją prawidłowego oddechu. Nie ma nic lepszego tak naprawdę dla seniora. Jazda na rowerze? Oczywiście. Jeżeli ma zawroty głowy, jeżeli ma zaburzenia równowagi i ma lęk przed jazdą na rowerze, to też go do tego nie zmuszajmy, bo może po prostu bać się wsiąść na rower.
Czy u pani w gabinecie można na przykład zapytać o wszystkie rzeczy związane z aktywnością, z ruchem, od czego zacząć, nie wiem, jak mierzyć tętno, chociażby pytał ktoś panią?
Tak,
na przykład,
a to bardzo
ile,
często.
Ile
tak.
ma mieć na przykład uderzeń jego serduszko na minutę i pokazała pani na przykład to?
Oczywiście. Z tętnem to w ogóle nie mam problemu z moimi seniorami, dlatego że to jest jakby podstawowe badanie, że trzeba pacjentowi zmierzyć ciśnienie, zbadać tętno. Ja mam inny problem w gabinecie. Tych aparatów nadgarstkowych, które nie do końca są dokładne u seniorów ze względu na zmiany zwyrodnieniowe w okolicy nadgarstka.
Pulsometry?
Normalne aparaty do mierzenia ciśnienia, które są, przy czym ciśnienie jest mierzone w okolicy nadgarstka, a nie mankietem na ramiennym. Dlaczego nie? Dlatego, że u seniora tętnice, ponieważ są nieco sztywniejsze, to ta tętnica promieniowa, która jest w okolicy nadgarstka, ona jest tętnicą węższą i sztywniejszą już. Więc ten pomiar może być niejednoznacznym. On może być po prostu fałszywie za wysoki, fałszywie za niski. Ja naprawdę namawiam moich seniorów i zresztą oni o tym wiedzą, żeby kupowali, jeżeli już, to aparaty porządne, czyli aparaty z mankietem na ramiennym, żeby to było mierzone na porządnej tętnicy ramieniowej. Wtedy ten pomiar jest na pewno bardziej wiarygodny. Natomiast jeżeli chodzi o tętno, to seniorzy często pytają o tętno, bo mają lęk. Ci, którzy chorują na nadciśnienie, przyjmują leki kardiologiczne, takie, które zwalniają tętno. Mają lęk w momencie, kiedy tętno jest zbyt niskie i mają lęk, kiedy tętno jest za wysokie. Więc ta dyskusja w gabinecie na temat tętna jest zawsze. Czy ja mam czas rozmawiać o gimnastyce w gabinecie. Nie zawsze. Niestety nie zawsze. Bo ja też mam pewien określony przedział czasowy dla pacjenta w gabinecie. I jeżeli bym chciała z tym pacjentem porozmawiać o wszystkim, to ta grupa, która będzie przed gabinetem, będzie mocno zirytowana. Ja mam świadomość tego, że my mamy za mało czasu dla pacjentów. Inaczej, wszyscy lekarze mają świadomość, że mają za mało czasu dla pacjenta. My naprawdę o tym doskonale wiemy.
Ale na pewno taka informacja,
ale z drugiej strony, jak jest presja, że jest ktoś dodatkowy pacjent do przyjęcia, no to przyjmując dodatkowego pacjenta, w jakimś stopniu godzimy się na to, że skrócimy czas innemu pacjentowi.
Ale tak szczerze, zadano pani pytanie, ostatnio usłyszała pani takie pytanie, jak często mam to robić, jak mam się ruszać, jaka to ma być
dzisiaj
aktywność.
Dzisiaj jeszcze nie rozmawiam, ale w piątek tak.
Czyli co? Zaczynamy lekki spacer zawsze na początek, rozruszanie organizmu.
Rozgrzeweczka. Nigdy nie ruszamy.
Systematyczność. To też jest ważne. Tak. 3 razy w tygodniu, po 30 minut.
Po 30 minut do tętna 130 to jest
120.
120.
No 120, 130, no powiedzmy.
Niech osiągnie 100.
A ci z rozrusznikami, bo to też jest pewna grupa ludzi,
w ogóle
typu,
nie patrzymy
jak słyszę.
Na to. On ma po prostu pójść na spacer.
On ma rozrusznik, on nie
tak.
pójdzie. I
on ma
nie
iść
można,
na spacer.
Bo to się boimy.
Rozrusznik nie jest przeciwwskazaniem do wykonania spaceru.
Pan prezydent Lech Wałęsa ma rozrusznik, jest codziennie na Brzeźnie na
Ale
rowerze.
Proszę państwa, skoro pacjent z rozrusznikiem idzie na działkę, bierze łopatę albo grabie, intensywnie kopie, grabi, nie wiem, przerzuca coś tam. Przecież też to też jest rodzaj wysiłku. Oczywiście nie jest to wysiłek rekomendowany, bym powiedziała, dla seniorów, ale lubiany przez seniorów, więc absolutnie nie możemy takiego rodzaju wysiłku pacjentom ograniczać. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę to nie jest przeciwwskazanie do racjonalnego wysiłku. Przy czym, mówiąc już o wysiłku, ja chcę powiedzieć, że spacer jest rodzajem wysiłku. Jeżeli wyruszamy na spacer i on trwa nieprzerwanie 30 do 40 minut do pierwszej ławki, to jest kapitalny rodzaj wysiłku dla pacjenta. Pracują mięśnie kończyn dolnych. Pracują mięśnie przykręgosłupowe, bo musimy utrzymać pion. Pracują mięśnie oddechowe, bo jeżeli przyspieszymy kroku, to my sobie i przyspieszymy tętno, i przyspieszymy oddech. Dotleni nam się mózg. Fantastycznie.
No i nie musimy mieć pulsometrów, możemy
nie.
przyłożyć dwa paluszki tutaj
Nawet
do...
Nawet lepiej do tętnicy
szyjnej. Do tętnicy szyjnej.
Tak.
I przez minutę...
I przez pół minuty wystarczy mierzyć i wziąć to razy dwa.
Razy dwa. Albo 15 sekund razy 4, tak?
To może być trudne, bo możemy tam nie wychwycić wszystkiego.
Pomylić się,
czasami
ja się zawsze
mylę. Dodatkowe. Ja proszę pacjentów, żeby mierzyli przez 30 sekund. Mało tego, jeżeli mają skurcze dodatkowe i czasami na tych aparatach te skurcze dodatkowe nam wypadają, w związku z czym te pomiary tętna z aparatów elektronicznych bywają niewiarygodne, to też proszę pacjentów o to, żeby mierzyli sobie po prostu, jeżeli mają wątpliwość co do wartości tętna, bo na przykład jest 48, to sprawdzić proszę, czy na tętnicy szyjnej, licząc przez te pół minuty razy dwa, to jest tak, czy nam to się potwierdza.
Tutaj jakieś SMS-y od słuchaczy. Dzień dobry.
Tak, czy... jest ich całkiem sporo zresztą. No mam na przykład, czy 70-latek rozmawiający z telewizorem i opryskliwy dla swoich najbliższych to normalne w tym wieku, a dla obcych jest miły i uprzejmy. Jest jakiś kłopot.
Wrócimy do tematu.
Dobre pytanie, lubię takie pytania. Proszę państwa, może się coś zaczynać, nie musi, może być to uwypuklenie cech charakteru.
Bo co,
ale
w starszym wieku się uwypuklają?
Niestety czasami się uwypuklają te złe cechy.
I wtedy na spacer idziemy.
Tak, albo jest jakiś głębszy problem, który by trzeba było podrążyć, ale nie jest to normą. Nie jest to
normą. A ma pani też takie, oczywiście wrócimy do tego tematu, obiecujemy, natomiast ma pani też takie spostrzeżenia, że wstajemy lewą nogą, jesteśmy lekko smutni, depresyjni, mamy zły nastrój, mówię o tych, którymi się opiekujemy, o seniorach i po właśnie wyjściu z domu mamy zupełnie inny
Oczywiście.
Świat nam się zmienia.
Oczywiście.
Słyszy pani coś takiego,
tak.
że wyszłam, pochodziłam, przeszłam
od razu
się.
Lepiej.
Od razu lepiej.
Mhm.
Z czym to jest spowodowane? To tylko łyk
tak.
świeżego powietrza?
Nie. Jeżeli wyszłam jeszcze z koleżanką i porozmawiałam i poczułam, że jestem potrzebna tej koleżance, chociażby po to, żeby ją wysłuchać, czy nie wiem, człowiek jest zwierzęciem stadnym. Nie jest przyzwyczajony tak naprawdę do samotności. Jeżeli ktoś mi mówi, że kocha samotność, tak, w pewnym zakresie tak. Każdy z nas w pewnym zakresie potrzebuje samotności. Ale do pewnego momentu, kiedy ta samotność staje się samotnością patologiczną i powoduje, że my zaczynamy inaczej żyć. Więc aktywność u seniorów, jakakolwiek by ona nie była, niech to będzie wyjście na krótki spacer zakończone kawą. Najlepiej w kafę senior za 30% opłaty podstawowej, co by po prostu dla mojego serca byłby to miód. To już jest aktywność. To jest aktywność też intelektualna, bo my nie możemy zapomnieć oprócz aktywności fizycznej. Jak będziemy się tylko skupiali na tym, żeby rano wykonać, nie wiem, 10 skłonów i doprowadzić się do zawrotów głowy, to jest jedno, ale niech ta aktywność fizyczna przekłada się również na naszą aktywność intelektualną, o czym musimy mówić. Czy krzyżówka jest dobrym rozwiązaniem dla aktywności intelektualnej? Nie dla każdego i nie zawsze. Bo jeżeli sztampowo od iluś lat rozwiązujemy krzyżówki panoramiczne, to ona w pewnym momencie staje się odruchem.
A skąd pani wie, że chciałam o krzyżówkę zapytać panoramiczną?
No bo to tak tradycyjnie.
Nie, bo to tak to właśnie wszyscy seniorzy, ale pani doktor, ja rozwiązuję krzyżówki. Więc moje pierwsze pytanie panoramiczne, nie jolki. Brawo, gratuluję.
Jolki tak.
Jolki tak. Super. Jolki z przymrużeniem oka, rebusy, kalambury. Bardzo to tak polecam pacjentom. Zresztą jak mam już pacjentów z zaburzeniami pamięci, to są przygotowane specjalne zeszyty z ćwiczeniami dla tych pacjentów. One się wydają być bardzo proste dla kogoś, kto tych zaburzeń pamięci nie ma. Ale czasami mobilizują seniora do pomyślenia. I proszę sobie wyobrazić, że jest strasznie trudno to jest strasznie trudne dla rodziny zmotywować seniora, żeby usiadł i pewne rzeczy w tym zeszyciku rozwiązywał. Przy czym w gabinecie lekarskim czy w gabinecie pielęgniarskim opowiada o tym, z jaką systematycznością to wykonuje. Tu, proszę Państwa, jest taka moja obserwacja geriatryczna, to jest magia obcej osoby, że dla swoich, dla najbliższych, to my możemy być opryskliwi, a propos tego SMS-a, który był, bo to jest ktoś, kto nas kocha bezwarunkowo i możemy sobie pozwolić na to, żeby mu czasami tą szpileczkę gdzieś wsadzić. Natomiast przed obcymi to się trochę pohamowujemy, bo jest nam wstyd. A poza tym chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Więc jak przychodzi właśnie na przykład rehabilitant do domu, to wszystkie moje seniorki, jeżeli jest to jeszcze młody człowiek, no to są po prostu absolutnie, oczekują go, chociaż się buntowały na początku. Czyli tutaj ta magia obcej osoby, no to jest, no nie wiem o co chodzi. Ale chyba też taka będę na starość. Tak myślę, że też. że wszyscy tacy będziemy.
Jak rozmawiałam z panią o tej aktywności, to wspominałam o tej ogólnopolskiej olimpiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach na Śląsku. Ona się już od chyba 8 lat trwa i odbywa. I tam są tak, sportowe konkurencje, seniorzy ze swoich sił próbują między innymi w biegach, jeździe na rowerze, pływaniu, pchnięciu kulą i tam całe mnóstwo przyjeżdża.
Bóle też widziałam, tak.
Dokładnie. I tak sobie pomyślałam, że no jednak jest ten duch w narodzie seniorów,
jest,
prawda?
Jest,
że to
jest.
Nie jest tak, że jest tylko jeden pan Grzegorz, jeden pan Antoni.
Nie, nie, no my wybieramy tam takie perełeczki.
Wybieramy perełeczki, ale okazuje się, że można, czyli jest dobrze. To nie jest jakoś tak, że Polska jest takim jakimś nieruchawym narodem, słabym kondycyjnie. Zauważa pani coś na przykład?
Nie.
Wszyscy mi tak Niemców stawiają za wzór, jak one przyjeżdżają, zupełnie różnią się te niemieckie emerytki od tych polskich emerytek, prawda, że są takie sklężyste, wyćwiczone. Jest coś takiego? Są stereotypy, pani doktor?
No jest. No jest. Są, oczywiście, ale nie porównujmy naszych emerytek i naszych 80-latków do 80-latków niemieckich, którzy mieli naprawdę zdecydowanie inne życie.
Nie będziemy wchodzić w te rzeczy finansowe
właśnie,
już.
No właśnie.
Jest ważne.
Absolutnie.
Fitness, taki nawet na osiedlu, prawda, 20 zł. Ona już nie pójdzie, ale już na spacer z koleżanką pod górkę, gdzie sobie może ewentualnie te kijki wziąć i spróbować.
Ja jestem naprawdę podbudowana faktem, że ludzie zaczynają szukać miejsc, gdzie można się fajnie poruszać, ale ja myślę, że ciągle tych miejsc takich stricte dla seniorów jest za mało. Ja bym chciała, żeby w takich wielkich siłowniach, fitnessach, to jest takie moje marzenie, były karnety dla seniorów. Tańsze, to jest pierwsza rzecz, bo ten senior nie poćwiczy tak jak osoba młoda, nie łudźmy się. Nawet jeżeli znajdziemy wśród tych seniorów osobę, która będzie ćwiczyć jak młoda, to i tak naprawdę jeżeli uda mu się utrzymać systematyczność, to ta niesystematyczność może wynikać z tego, że się po prostu gorzej poczuł i na dane ćwiczenia nie przyszedł. Niech będą karnety dla osób w wieku powiedzmy 70+. Nawet nie 65+, 70+.
Tak jak darmowe przejazdy tak przez komunikację.
Niech będzie grupa trenerów, która jest przeszkolona, nauczona, uwaga, teraz trudne słowo, w kinezygerontoterapii, czyli w ruchu osób starszych, żeby nie zrobić krzywdy. Niech ci pacjenci, przepraszam za to sformułowanie, niech ci zainteresowani takim fitnessem mają dostęp do takich miejsc, żeby to się zrobiło popularne dla 80-latków. Pacjentka, przepraszam. Pani lat 80 będzie się wstydziła pójść w takie miejsce, gdzie będą osoby młodsze.
60-latka wstydzi się już wchodzić też, gdzie są 20-19-latki.
Ale oczywiście,
jednak
ale proszę Państwa, ja mam lat 48 i pół i wstydzę się takich miejsc, gdzie ćwiczą młode dziewczyny 20-paroletnie, które chcą z rozmiaru 38 mieć rozmiar 36, bo ja jestem zadeklarowane 46 i koniec i mnie to też krępuje, więc szukam takiego miejsca, w którym nie będę się czuła inna. I to, że się zasapię, to, że się spocę, to, że będę czerwona na twarzy, nikomu nie będzie przeszkadzało, ale też nie będzie przeszkadzało mi, jako osobie, której się to przydarzyło. No, muszą być takie miejsca. Dla seniorów też. Dlaczego nie ma akwaerobiku tylko grupy dla seniorów? Dlaczego nie ma akwacyklingu, którym jestem absolutnie zachwycona, ponieważ jest to jazda na rowerze w wodzie, bezpieczna, tak? Dlaczego nie ma grupy senioralnej? Dlaczego dlaczego nikt nie wpadł jeszcze na taki pomysł, tego nie wiem, ale rzucam gdzieś tam kamyczek do ogródka i mam nadzieję, że to się odbije jakimś echem, bo bardzo bym chciała, żeby rozpowszechnił się sposób aktywizacji seniorów, nie różniący się od aktywizacji osób młodszych, tylko dostosowany w tym wszystkim dla osoby senioralnej.
I kończymy. I jakże piękny to...
Dziękujemy
piękna
bardzo,
puenta. Pani
doktor.
Jest luka. Może słuchają nas ci, którzy chcieliby coś takiego uruchomić. To byłby genialny pomysł. Sama chętnie przyjdę, bo też jestem w zasadzie już prawie 50.
Pani doktor, 50+. Dziękujemy bardzo. Pani Dagmara Wiedorkowska-Garczewska była naszym gościem. Kłaniamy się.
Miło się tego słuchało. Słuchacze chwalą. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. I do usłyszenia.
Do usłyszenia za tydzień.
Za tydzień.
Dziękuję bardzo.